Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
Nieprawnie postąpił Henryk. Odjechał bez naszej wiedzy, ale my postąpimy gorzej, jeśli bez wiedzy monarchy rządy jego komu innemu oddamy. Jeśli z Henrykowej winy będziemy zmuszeni szukać do tronu kogo innego, świat, o ile go obwini, o tyle sprawie naszej przypisze sprawiedliwość. W 1574 roku, wzgardziwszy koroną, uciekł do Francji nasz pierwszy król wybrany w wolnej elekcji, Henryk Walezy. Polska szlachta, do tej pory przekonana o wielkości i wyjątkowości Rzeczypospolitej, znalazła się więc w bardzo nieciekawym położeniu, bo nikt nie przypuszczał, że władca może od tak opuścić kraj. Wyobraźmy więc sobie, jaka radość musiała zapanować w kraju, kiedy po królu zdrajcy na tron wstąpił władca, który bardzo szybko miał okazać się jego zupełnym przeciwieństwem. Świetny dyplomata, genialny strateg, sprawiedliwy władca. Człowiek, którego w pewnym momencie bała się cała Rosja z Iwanem Groźnym na czele. Król, który swoim krótkim panowaniem zapewnił Rzeczypospolitej dobrobyt na kolejne lata. Choć, co ciekawe, nigdy nie nauczył się mówić po polsku. Poznajmy bliżej Stefana Batorego.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Urodził się 27 września 1533 roku, a więc dokładnie 485 lat temu, w miejscowości o niewymawialnej dla Polaka nazwie, na terenie dzisiejszej Rumunii. Był synem wojewody Siedmiogrodu, czyli krainy leżącej dziś w centralnej Rumunii, a lepiej zapewne państwu znanej pod nazwą Transylwania. Już od małego przyszły król nie miał w życiu lekko. Bardzo wcześnie zmarł jego ojciec, a niedługo potem matka. W młodości Batory studiował na uniwersytecie w Padwie i tam wyrobił sobie nawyk lektury i do końca swojego życia uwielbiał czytać opasłe księgi z historii wojskowości i geografii. Kolekcjonował też mapy, a nabyta wiedza bardzo mu się jako późniejszemu królowi przydała. Karierę polityczną Stefan związał z rodem Habsburgów, jednak ten wybór ostatecznie nie wyszedł mu na dobre. W obliczu najazdu tureckiego na swój kraj Batory związał się z rodziną Zapoliów, bardzo wpływowym węgierskim rodem. Jego talent polityczny i wojskowy zauważyła wtedy Izabela Jagiellonka, która potrzebowała w tym czasie lojalnych sprzymierzeńców. Co ciekawe, swoją pierwszą wielką bitwę Batory przegrał, ale być może właśnie to sprawiło, że już do końca życia darzył przeciwników wielkim szacunkiem i nigdy nie szedł na wojnę bez przygotowania, zarówno tego militarnego, jak i merytorycznego. W 1563 roku 30-letni Stefan zostaje wysłany na misję dyplomatyczną do Wiednia. Ta wizyta nie zakończyła się dla Batorego najlepiej, ponieważ został na 2 lata uwięziony w Austrii. W 1571 Stefan Batory zostaje wojewodą siedmiogrodzkim, czyli kimś w rodzaju zarządcy tego terenu i już od razu wikła się w wojnę, w której nie pierwszy i nie ostatni raz ma dać popis swoich umiejętności. Kiedy Batory sprawdzał się jako genialny dowódca, w Rzeczypospolitej zapanowało akurat bezkrólewie, a za wschodnimi granicami coraz bardziej zaczynał szczerzyć kły car Iwan Groźny. W 1574 roku uciekł do rodzinnej Francji Henryk Walezy. Polska szlachta została wprawiona w osłupienie faktem, że wybrany kandydat ośmielił się wzgardzić koroną. Półtorej roku trwał w Rzeczypospolitej okres bezkrólewia, a magnaci wciąż łudzili się, że Walezy do kraju jednak wróci. Bardzo się pomylili. Szlachta obwołała w końcu królem cesarza Maksymiliana Habsburga, jednakże część z nich postulowała osadzenie na tronie jednak króla Piasta, czyli Polaka ze znamienitego rodu, aby chociaż zachować jakikolwiek pozór ciągłości dynastii. Za sprawą Jana Zamoyskiego wybrano na króla Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta Starego i Bony Sforcy, siostra ostatniego Jagiellona na polskim tronie, Zygmunta Augusta. Anna została obwołana kobietą królem, teraz pozostawało tylko dobranie jej odpowiedniego męża, który sprawowałby faktyczną władzę w państwie. Delikatnie rzecz ujmując, Anna Jagiellonka nie grzeszyła urodą i między innymi ten fakt był jedną z przyczyn ucieczki poprzednika Batorego z Polski. Młodziutki Henryk Walezy ponoć nie mógł znieść myśli, że miałby poślubić podstarzałą Annę, która nawet nie dawała już nadziei na wydanie potomstwa, a tym bardziej, że według zobowiązań miałby dzielić z księżną małżeńskie łoże. Postanowiono, że najlepszym kandydatem na męża dla Anny będzie wojewoda siedmiogrodzki Stefan Batory, o którym w Polsce wiedziano mniej więcej tyle, że nie jest Habsburgiem, Rosjaninem czy, nie daj Boże, kolejnym Francuzem. Batory był zdesperowany do objęcia polskiego tronu i niemal natychmiast zaprzysiągł wszystkie wymagane do elekcji statuty. Pacta Conventa, postulata Polonika czy artykuły henrykowskie. Wszystkie one są niezmiernie ważne, jednakże ich omawianie jest niewyobrażalnie długie i nudne, ale na pewno była o tym mowa na historii w szkole. Powiedzmy jedynie, że zgadzając się na warunki polskiej szlachty, przyszły król zobowiązał się chociażby do odbicia ziem zajętych przez Moskwę, a także, chcąc nie chcąc, do poślubienia Anny Jagiellonki. Ostatecznie 16 marca 1576 roku Stefan Batory przybywa do Rzeczypospolitej, aby objąć tron.